To jest Klejka. Ja dzisiaj o wdzięczności i o czytaniu znaków chcę Wam powiedzieć. Otóż, jak się pewnie zorientowaliście, tydzień temu wypuściłam przepiękną rozmowę z przepięknego teatru w Olsztynie, w której rozmawialiśmy o radości życia, o ranie narcystycznej i o tym, dlaczego nam tak trudno jest być w radości życia. I taka byłam podekscytowana i zadowolona z tego filmu, i nagle się okazało, że tam, gdzie mamy zacząć rozmawiać o radości życia i opowiadaniu, uwaga, pszczółka, bardzo ciekawym, YouTube zrobił cięcie. No i miałam taki wybór, czy to kasować, tamten film, czy odczytać to jako znak. I pomyślałam sobie, że chcę to zobaczyć jako znak. Dwie rzeczy. Pierwsza. Znowu przestałam Wam dziękować i wyrażać wdzięczność za to, że mnie wspieracie. I kiedy ostatnio miałam znowu taką chwilę zwątpienia, czy robić ten YouTube, czy nie robić, weszłam na Patronite i okazuje się, że jest Was bardzo wielu, którzy postanawiają pić ze mną kawę, albo pomagają mi pisać książki, albo w ogóle tworzyć to, co robię. Bo jak wiecie, to bierze czas, więc chcę wyrazić ogromną wdzięczność patronom. Zaraz przeczytam wszystkie wasze nazwiska, bo jakoś tak bardzo chcę nazwać to po imieniu, bo mam wdzięczność, bo myślę sobie, że mnie widzicie. Ale chcę wam opowiedzieć niezwykłą historię. To jest historia irytacji i historia czytania znaków. Jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to się dowiecie. Ja bardzo kocham opowieści z Narni. Jest taka opowieść, w której dzieci mają czytać znaki. I kiedy przestają czytać znaki, bardzo się gubią. Gubią drogę, gubią poczucie sensu, ale też się rozpadają tak jakby między sobą. I ja mam bardzo bliską mi osobę, która ciągle chce dostawać znaki. Takie znaki potwierdzenia, że to, co robi, ma sens, jest słuszne, i tak ciągle prosi o znaki. I wiecie, i strasznie mnie to irytowało. No, ile można? Ja cały czas mówiłam: dziecko, ile jeszcze można? Ile można? I ten ktoś cały czas mówił: będę prosić, bo to dla mnie ważne. Chcę to dostawać, bo to mi potwierdza, że ktoś się mną opiekuje i że jestem widziany. No i pomyślałam sobie, że wiem, dlaczego mnie to irytuje, bo ja jakoś tak nie umiem prosić o znaki. W takim sensie, że jak je dostaję, to jestem bardzo wdzięczna i bardzo je lubię, ale tak mi jest trudno powiedzieć: daj mi znak, potwierdź mi to. No i byliśmy ostatnio na warsztatach i pomyślałam sobie: dobra, jadę z tymi znakami, sprawdzę, czy każdemu się należy. No a poza tym opowieści z Narni mówią o tym, że jak prosisz o znaki i czytasz znaki, to jesteś we właściwym miejscu. I słuchajcie, zaczynamy warsztaty, a ja zaczynam mieć przeraźliwy ból w ciele. Taki, że odejmuje mi klatkę piersiową. Mam takie poczucie takiego ucisku w klatce. I myślę sobie: o matko, nie poprowadzę tych warsztatów, albo jak poprowadzę i to się będzie tak dalej rozwijało, to wyląduje w szpitalu. I co ja wtedy zrobię? I tak sobie myślę: znaki, znaki, poproszę o znaki. No i pomyślałam sobie: dobra, no to proszę o znak, że mogę dostać pomoc i wsparcie. I wyobraźcie sobie, nigdy tego nie robię, naprawdę nigdy tego nie robię, ale jeden, jedyny raz sprawdziłam nazwisko jednego z uczestników i okazało się, że jest lekarzem. Podeszłam do niego rano i mówię: słuchaj, bardzo źle się czuję. Czy możesz mi wypisać receptę na lek przeciwbólowy i przeciwzapalny? On mówi: tak, wypiszę ci receptę, a właściwie to ja zaraz jadę do miasta, to ci wykupię tę receptę. No i przyniósł mi tam lek, nieważny jaki. Wyobraźcie sobie, biorę ten lek, kładę się spać i rano wychodzę na warsztat i dzwoni telefon. Dzwoni moja koleżanka, która dzwoni bardzo rzadko. I ja mam taki wybór, czy się zatrzymać i odebrać ten telefon, czy spóźnić się na zajęcia. Ale myślę sobie: no dobra, jesteśmy w znakach. Odbieram ten telefon. I ona mówi do mnie tak: Posłuchaj, śniła mi się dzisiaj Ewelinka, a dzień wcześniej Ewelina miała urodziny. Ewelina to moja przyjaciółka, która zmarła kilka lat temu na raka, której towarzyszyłam w śmierci, o której już słyszeliście. I mówi: Śniła mi się Ewelinka, że siedziała przy tobie, porusza mnie, jak to mówię, głaskała cię po plecach i powiedziała, że jest blisko, ale że ważne, żebyś przyjęła to, co dzisiaj przyjdzie. To, co dzisiaj do ciebie przyjdzie. Ja mówię: No dobra, no to dziękuję ci bardzo, idę na zajęcia. I wyobraźcie sobie, wchodzę na zajęcia, podchodzi do mnie ten lekarz i mówi: Posłuchaj, chcę ci powiedzieć coś na osobności. Więc ja się trochę wystraszyłam i mówi tak: Skonsultowałem z moim kolegą twój ból. Jego zdaniem jest ci to i to, i tu są leki dla ciebie. I ja, słuchajcie, bez słowa sprzeciwu, choć normalnie bym dyskutowała, powiedziała, że to nie ma sensu, po prostu wzięłam te leki. One oczywiście mi zaczęły pomagać, teraz już jestem pod opieką. To nie chodzi o moją chorobę teraz, bardziej chodzi o to, że jestem tak poruszona tym, że wystarczy o coś poprosić, i że można dostać od życia więcej niż się oczekuje. I że warto brać, i że warto puszczać różne rzeczy. I bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za wszystkie znaki rozpoznania, które od Was dostaję. No, ten patronite też mnie ciągle porusza, że chcecie być, i przez to pokazujecie mi, że to, co robię, ma sens i że warto to robić. Że zostawiacie komentarze pod filmami, to jest dla mnie bardzo ważne, że przychodzicie na spotkania autorskie, że dajecie mi swój czas, że obdarowujecie mnie dobrym słowem, bo to mi pokazuje, że to, co robię, ma sens. I że to opowiadanie o pszczółce, o którym zaraz będziemy rozmawiali z Łukaszem, a które jest końcówką tego pięknego spotkania w Olsztynie, ma sens. Że nie trzeba być mrówką, która cały czas ma spuszczoną głowę do ziemi, tylko można, wiecie, z taką ufnością do świata wychodzić, no właśnie z takim sercem, które tutaj mam. No i być w jakimś takim. Jestem poruszeniu, wdzięczności i możecie powiedzieć, że sobie dokładam teorię. A ja wierzę, że to był jakiś znak, ten urwany film na YouTubie pierwszy raz, żeby wam po prostu podziękować. Więc teraz chcę imiennie podziękować wszystkim wam, którzy mnie wspieracie. Anna Kozera, Aneta Stachowiak, Ula Czernecka, Joanna Biszewska, Klaudiusz Kłodziński, Anna Sepko, Aneta Renata, Olga Dosz, Anna Hanach, Dina Zafr, Dorota Miśkiewicz, Ewa Szambelan, Edyta Renasik, Izabela Stoińska, Diana Stankiewicz, Małgorzata Zi, Magdalena Dunal, Marzena Sworzeń, Agnieszka Szymczak, Barbara Radkowska, Dorota Sys, Rafał Garus, Sławomir Parys, Sylwia Tobolewska, Kamila Żuchowska, Alicja Puch, Ewa Piskor, Małgorzata Kozak, Magda Maniszewska, Monika Jarczewska, Piotr Baranowski, Ewa Kaszowska, Katarzyna Majewska, Karolina Ścirka, Monika Małysz, Małgorzata Peret, Anetka, Dariusz Grzybek, Ewelina Taranek, Anna Awdiuszenko, Teresa Jarosławska, Marta Małyszko, Ewa Karolkiewicz, Dorota Dobrzeniecka, Marcin Szambelan, Małgorzata Tarnawska, Agata Koguciuk, Barbara Domańska, Teresa Tehades, Mariusz Turczyński, Honorata Urbanek, Żaneta Bednarek, Katarzyna Kołakowska, Maciej Dworniczak, Ewa Paczkowska, Aneta Jagodzińska, Sabina Grecyk, Ewa Budzowska. Ja wiem, że ja powinnam bardziej o was dbać, napisać, zrobić spotkania. Zrobię, obiecuję. Ogarnę to. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam za wyrozumiałość. Dziękuję wam za każdy znak rozpoznania. Dziękuję za obecność. Buziaki, a teraz zapraszam do drugiej części, końcówki jakże bogatej i głębokiej spotkania w Olsztynie. Buziaki dla Was. Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Gdyby kamienie mogły mówić, to przecież taki diament w życiu by nie powiedział, że się wstydzi. Bo wie, że jest diamentem, że jest pożądany, że jest wartościowy. Tylko że czasami kogoś na niego nie stać. Po prostu. Ktoś wchodzi do pracowni jubilera i wybiera, uwaga, znam nowe słowo, morganit, to jest taki kamień różowy, albo wybiera szafir i to nie umniejsza wartości diamentu. I to jest bardzo ważne, że my mamy jakąś taką historię w głowie, że jeśli ktoś mnie nie wybiera, to znaczy, że mnie odrzuca. To mnie fascynuje, jak myśmy zrobili to przejście, ten most, gdzie on się tam zrobił i kiedy. Jak mnie nie wybiera, to tylko i wyłącznie wybiera coś lub kogoś innego, kropka. Tam nie ma odrzuca. Dajmy ludziom prawo do dokonywania swoich wyborów. Chciejcie zmieniać słowa i właśnie nie zanurzać się w tym, że jak ktoś mi odmawia spotkania, to mnie odrzuca i mnie nie kocha, i mnie nie lubi, i nie jestem ważna, tylko ma inne rzeczy, ma inne sprawy. Albo nam po prostu nie jest po drodze. Nadawanie sobie wartości, akceptowanie siebie pozwala zostać przy sobie. I pozwala, wiecie, no właśnie na ten oddech, na to wyjście takie, wiem z czym wychodzę do świata, a świat będzie pięknie na to odpowiadał.
Słuchaj, ja wiem, że już ten czas nas troszkę goni, ale ja ci nie odpuszczę.
Nie dajmy mu się gonić.
A, no to spoko. Bo nie chciałbym ci odpuścić tego, żebyśmy jeszcze wspomnieli o czymś, co też skutecznie nas właśnie zaprowadzi do tej energii życia. Mówię o bardzo poruszającym temacie, który zaznaczyłaś w tym opowiadaniu Mrówka. Niby na początku taka, czy nawet i na końcu, nie do końca wesoła historia, ale no tam się dzieje coś pięknego. Mnie to poruszyło. Bo ta mrówka zapracowana, która w sumie nawet lubi tą swoją pracę, ale rezygnuje dla niej z wielu rzeczy, poznaje pszczółkę.
Grubą.
Nie wiem, czy grubą, bo grubą. Ona mi się z tobą skojarzyła, ta pszczółka.
Och. To nie grubą. Nie, to nie grubą pszczółkę, no.
Nie, jak to czytałem, to myślę sobie, to jesteś ty.
No.
Ty jesteś ta pszczółka.
O.
No, czyli to jest to złapanie. Tak, też jest praca, ale jest też przyjemność. Ona fajnie mówi z tą mrówką, taki dialog prowadzi, bo ta mrówka się martwi, że jej tam jakoś pyłek się rozsypał. Ona mówi, daj spokój, pyłku jest cała masa, nie? I nawet w tych naszych krótkich dialogach przed spotkaniem ty też coś takiego robiłaś, że ja cię jakoś tam zaniepokojony pytałem, czy tam za późno adres wysłałem, coś, a ty podpisałaś luz, nie? No masz coś takiego w sobie i teraz zastanawiam się, czy ty byłaś mrówką kiedyś.
Byłam.
A bywasz jeszcze?
Nie. No właśnie.
Jak
nie
to się stało?
Jak to się stało? No to jest ciekawe pytanie. Tak, byłam mrówką i to było bardzo trudne. Bo mrówka to jest takie myślenie, że jestem odpowiedzialna za wszystkich i za wszystko, że sama muszę zrobić wszystko. I że muszę dźwigać też wszystko, czyli muszę być taka samodzielna. Natomiast jak to się stało, że jestem pszczółką, to po pierwsze, ja bym poszła w metaforę skrzydeł. Czyli ja naprawdę mam takie przekonanie i też mam dużą wdzięczność do Państwa, bo macie w tym ogromny udział, że mi ciągle ktoś daje skrzydła. Czyli że ja dostaję tak dużo wzmocnień, kiedy ja mam jakieś pomysły i mówię, może byśmy to zrobili, to ja ciągle mam ludzi, którzy mówią, świetny pomysł, zróbmy to. Albo to ja pomogę, to ja to zrobię. Na przykład jak był taki, wiecie, no, ja czasami myślę, że my mamy pomysły kompletnie odjechane. Wpadliśmy na pomysł, żeby te książki, które mamy na pograniczu psychologii i duchowości, wrzucić na Amazona. No i wrzuciłam w internet, czy ktoś chciałby nam przetłumaczyć. No i nie minęło 15 minut i zgłosiło się 30 osób, które mówią, ja to zrobię. Nie? Przecież to są gigantyczne czasy, to są jakieś pieniądze i tak dalej, ale ponieważ my robimy rzeczy, które przynoszą wartość, to do nas wraca. I że faktycznie jest tak, że ja robię tylko rzeczy, które lubię i tylko takie, które no jakoś mnie cieszą. Tak? Czyli jeżeli coś zaczyna być trudne albo widzę, że jakoś nie mam tam poczucia sensu, to ja to po prostu zostawiam. I wielu ludzi mówi, a masz łatwo, bo masz wolny zawód i tak dalej. No kiedyś pracowałam w biznesie, no to też wymaga odwagi, czyli nadania wagi sobie, ale też zaufania. I to chyba było najtrudniejsze dla mnie w życiu, że ja się nauczyłam prosić o pomoc i mówić nie wiem. I powiem wam, dla mnie takie odkrywcze było, kiedy ja stanęłam w punkcie nie wiem, i wtedy chyba zaczął się taki mój największy rozwój. I jak teraz pracuję z różnymi ludźmi i ktoś mnie pyta, umiesz to zrobić? Ja mówię, nie umiem. To ja to zrobię. Albo mówię, nie wiem, jak to zrobić. Zrobisz to dla mnie? Tak, zrobię. I nagle się okazuje, że my mamy no, taki niezwykły przepływ, bo ludzie też mają odwagę powiedzieć, a tego to ja nie wiem, czy ty możesz mi pomóc? I dzieją się naprawdę spektakularne rzeczy, o których ja bym w ogóle nie pomyślała, że one się mogą wydarzyć. I one nas kompletnie przerastają. Pamiętam, jak jechaliśmy z Markiem na wieczór autorski do Krakowa. Kino Kijów, 1200 osób. I Marek mówi tak, wyglądasz na lekko zdenerwowaną. Ja mówię, Jezu, pierwszy raz będziemy mówili do 1200 osób. On mówi, a czym to się różni tym, że mówimy do 5? Ja mówię, no właściwie niczym. On mówi, no to powiemy to, co mamy do powiedzenia, kropka. I to jest ten luz, wiecie, czyli to, po co my to robimy? No to nie chodzi o to, że chcemy umniejszać ilości, tylko wiecie, jak masz jasność, po co, o, to jest chyba taka istota, że to jest o sensie, po co ja to robię? Jak macie odpowiedź na swoje po co, to wtedy ta mrówa... Po co ja zarabiam pieniądze? Po to, żeby je odkładać, czy po to, żeby mi życie smakowało? Po co ja jestem w tej pracy? Bo nie mam innej? Czy bo chcę się... Po co? To jest najgorsze, to jest najtrudniejsze pytanie. Ale znalezienie na nie odpowiedzi jest bardzo uwalniające. Po co robię to, co robię? I fajnie, że powiedziałaś o tym pyłku, bo to faktycznie jest tak, że wiecie, ja na przykład zawsze mówię tak, to jest takie pytanie o blika, nie? Zapytałeś mnie, a będziemy sprawdzać blika? Ja mówię, ale po co? Jak ktoś z Państwa sobie weźmie książkę i za nią nie zapłaci, no to znaczy, że no jakby musiała pójść do niego. Jakby. Ale rozumiecie o co... Ale rozumiecie o co chodzi, że to jest... Że to i tak gdzieś wróci, jak nie jesteś przywiązany tak... O, to jest chyba też taka rzecz, że jak jesteśmy przywiązani, to my mamy ściśnięte ręce. A jak puścisz tę rękę i wyjmiesz ją do kontaktu, to przyjdzie jakiś kontakt, który to dla ciebie zrobi. To powiem wam taką już drobną historyjkę, bardzo drobną, ale przecież jaką ważną. No, robimy ten projekt społeczny Droga Światła i Relacji, pieniądze idą na specjalny ośrodek wychowawczy. No więc szukamy, jak to zrobić taniej. I tak siedzimy, pakujemy książki i Marek mówi tak, Agnieszka, przecież w poszukiwaniu siebie I Mądra kobiecość to są książki wydrukowane w tej samej drukarni. Ja mówię, no właściwie masz rację. On mówi, zadzwońmy do nich. Ja mówię, jak to zadzwoń? Mówi, zadzwońmy do nich. Czy wydrukują nam kolejną książkę? I wyobraźcie sobie, na stronie internetowej 6 nazwisk, potężna drukarnia. Ja mówię, do tej pani zadzwonimy. Dzwoni, ona mówi, a świetnie, bo prowadziłam państwa książkę ostatnio. Ja mówię, naprawdę? Ona mówi, tak, znam to, dobrze, oczywiście, że to dla was zrobimy. Po czym mówię, czy mogliby nam państwo zakładki zrobić do tej książki? Tak, moglibyśmy i żeby było państwu łatwiej, powkładamy je do środka. Rozumiecie, że to przychodzi, ale trzeba użyć swojego głosu i powiedzieć, co wy na to? No, co wy na to? No najwyżej powiedzą, że nie. I my mamy dużo takich doświadczeń, kiedy ludzie do nas przychodzą i mówią, a to ja jeszcze to, a to ja jeszcze to, a to ja jeszcze to. I że ten pyłek się mnoży i mnoży. I my tak w tym pyłku sobie siedzimy i jest pachnąco i miło.
Ale wiesz, tu mówisz o takiej odwadze też, nie? Odwadze tak. Puszczenia się. Cytujesz z tych lekcji Feldenkraisa to hasło, puść to, co trzymasz. Tak. Mi się to też kojarzy z miłością. Czasami porównuje się miłość do skoku w przepaść. I te spotkanie tej mrówki z pszczółką też było takim miłosnym spotkaniem, tak. Nie? Bo tam się coś zaczęło ciekawego dziać. Tam był taki moment, że one sobie wspólnie patrzyły na jakiś piękny pejzaż, na zachód słońca. I coś się stało, że ta mrówka nie dała sobie tej miłości, nie? No wystraszyła się, nie? Zabrakło tej odwagi puszczenia się. To jest podobne jak ten chłopiec też od tej sadzawki, nie? On tak naprawdę wiedział, że gdzieś to źródło tam jest. No, no nie był pewien, ale miał jakby duże powody ku temu, żeby spodziewać się, że to źródło gdzieś tam jest i zgodził się zrezygnować, nie? I ta mrówka też zrezygnowała. To jest trochę o relacjach też w miłości, że do tej miłości potrzebna jest odwaga, potrzebne jest puszczenie się i potrzebne jest to, żeby no, wnieść tą swoją odwagę do tej miłości. Nie? Wnieść nie tylko poświęcenie, nie tylko ofiarę, ale też właśnie swoją odwagę, samego siebie.
Tak, to jakoś tak się zatrzymałam, bo to jest poruszające, jak to zbierasz w ogóle. No właśnie, tak działają opowiadania terapeutyczne, że każdy jeszcze coś innego znajdzie. Ale to chyba jest o zasługiwaniu, wiesz? To jest o tym, czy ja mogę wystąpić na scenie. Czy ja mogę chodzić na co dzień w jedwabnych sukienkach. Czy ja mam sukienki na niedzielę i na specjalne okazje. I sukienki po domu. Przepraszam panowie, ale jest po prostu nas więcej, wybaczcie. I czy ja zasługuję na dobre życie? Ale to cały czas wracamy do tego, że mrówka to jest taka metafora, że ja muszę tkwić w tym, w czym jestem. Że to ci inni, tobie to łatwiej. Pewnie miałaś lepszy start i tak dalej, że jakoś nie widzimy tej historii, dlatego sobie nie pozwalamy. Ja, ponieważ no, Olsztyn i Ostróda to jest w ogóle też historia o miłości i o przyjaźni, to przytoczę historię mojej przyjaciółki, która w ostatniej fazie raka pojechali na wyspę i ona bardzo dbała o wygląd w takim dobrym sensie, że tam wszystko było dobrane, wiecie, kolory pasowały do siebie i tak dalej. I to był jeden z takich najszczęśliwszych wyjazdów ich, taki beztroski bardzo. I byli na plaży, bawili się i podeszła, a ona siedziała w jednoczęściowym kostiumie, bo już była po kilku operacjach. I podeszła do niej pani i mówi, wie pani co, tak na panią patrzę i mówi, oddałabym wszystko, żeby być na pani miejscu. A ona tak na nią popatrzyła i mówi tak, przysięgam pani, że zrobiłaby pani wszystko, żeby nigdy nie być na moim miejscu. Widziała tylko kawałek obrazka. Nie? I teraz tak, my też widzimy tylko kawałki obrazków innych ludzi. Ja bym chciała Was zaprosić do tego, że jeżeli widzicie wokół siebie pszczółki, a mam nadzieję, że widzicie, ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, radośni, czerpią przyjemność z życia itd., to chciejcie uwierzyć, że oni też do tego doszli. I że Wy też możecie tam być. Że dla mnie ludzie, którzy są szczęśliwi i radośni, to są ludzie, którzy są świadkami nadziei. A nadzieja to zaufanie, że miłość jest możliwa. I ty przepięknie to puentujesz, że to jest o pozwoleniu sobie na miłość. Czy ja sobie pozwalam, wiecie, na beztroskę, na zabawę, na głupawkę, na. Mnie też bardzo w tej takiej radości i przyjemności życia oczywiście jakoś tak osadziło kamino, że wiecie, no wstajesz rano. Masz 8 rzeczy w plecaku i nic nie wiesz. Gdzie będziesz jeść, gdzie będziesz spać, o której dojdziemy. I to jest fajne, bo to jest zobaczmy, co nam przyniesie życie. To nie jest możliwe na co dzień. No, ja jestem też realistką, no tutaj trzeba było być na określoną godzinę, ale trochę to jest o takiej otwartości na życie. A jak my mamy zaplanowane, wielu moich pacjentów ma zaplanowane, ostatnio mój pacjent mówi tak, to ja sobie zaplanuję, że będę spontaniczny w piątek o 16. I jak to powiedział, to się sam zaczął śmiać, bo on mówi, muszę sobie włożyć godzinę na spontaniczność. Wiecie, ale świat zwariował. My, żeby się spotkać ze znajomymi i z przyjaciółmi, musimy zgrać kalendarze. Za 2 miesiące, a nie ma, ej, co robisz, a co, bo mam tatara, to będę za 15 minut, nie? Albo bo właśnie wyjęłam tartę ciepłą. I to o to chodzi, żeby tak, no tak, fajnie to zebrałeś, żeby puszczać trochę, bo wtedy jest miejsce na życie. Mi tu od razu przychodzi do głowy Ania z Zielonego Wzgórza, nie? Jak ona mówi do niej, a kiedy jest czas na życie? Mówi, w tym harmonogramie nie ma czasu na życie. No właśnie, życie, żeby ono nam dzisiaj smakowało. I to mogą być drobne rzeczy, ale, no ale życie jest o przyjemności, a nie tylko o cierpieniu i pracy.
No to już tak kończąc, to żeby smakowało, to jeszcze wspomnijmy o tej hiszpańskiej oberży. No bo właśnie, miłość to jest w ogóle dobre zakończenie spotkania. Miłość może być odpowiedzią na wszystkie pytania. Ale właśnie, to nie jest takie proste. Ja też mam takie doświadczenie z gabinetu, pracując z małżeństwami, że jakoś chcemy coś wziąć od kogoś, albo całkowicie tylko dawać. I tu przychodzi właśnie ta historia o gnomie, która jako pierwsza mnie tak poruszyła i zostawiłem ją na deser. I ty przypominasz właśnie to powiedzenie Picassa, że miłość jest jak hiszpańska oberża, że zjada się to, co się samemu wniosło. No i ten gnom wniósł poświęcenie i zjadał to poświęcenie. No i to nie był posiłek taki do końca smaczny. No właśnie, co to się dzieje, nie? Jak my możemy sobie dać szansę na to, żeby dobrze się nasycić, nakarmić w tej relacji?
Och, to już otworzyłeś dwie bramy, ale postaram się krótko. Bo właśnie istotą jest karmienie i to, że wiecie, tak byłam teraz na takim bardzo poruszającym warsztacie, w którym moja ukochana nauczycielka, mistrzyni, naprawdę mistrzyni, dała nam takie ćwiczenie, że grupa była na środku, a my mieliśmy dawać słowa, jakieś słowo powiedzieć. I dziewczyny miały ruszać się do tego słowa, tak jak one je ucieleśniają, czyli jak mi się to osadza w ciele. I potem jedna powiedziała tak, niektóre słowa były dla mnie obrzydliwe, ale je łykałam i tańczyłam do nich. I ja sobie pomyślałam potem, że to jest piękna metafora naszego życia. Ile słów w naszym życiu myśmy łyknęli i cały czas do nich tańczymy i jesteśmy zaskoczeni, że to nam nie służy, że to nie daje energii życiowej. I to jest bardzo ważne, czym ja się karmię na co dzień? Jakie zdania na swój temat mówię? O jakie zdania proszę moich bliskich? Czym ja się wymieniam w relacji? Czy ja się wymieniam słowami właśnie jesteś dla mnie ważny, tęskniłam? Czy ja mówię inne rzeczy? Ostatnio mamy takie powiedzonko z przyjaciółmi, dać smaczka. I wiecie, to nie? Zwierzakom się daje smaczki. Ale to jest zabawne, mi się to bardzo podoba. I mieliśmy tam jakąś przepychankę słowną ostatnio. Ja mówię, a co to teraz było? I słyszę, o, chciałem dostać małego smaczka bliskości. Ja mówię, to czemu nie mówisz wprost? On mówi, no jeszcze czasami nie umiem. A to o to chodzi, nie? To chodzi o to. I to jest chyba najtrudniejsze, wiecie, w relacji, żeby powiedzieć, chcę, żebyś mi powiedziała, że jestem ważny. Chcę, żebyś mi powiedział, że mnie wybierasz. Że my potrzebujemy też tej drugiej osobie powiedzieć, co mnie karmi, a nie, co byś zjadła na obiad. Cokolwiek. Nie, to w ogóle, no, ale najpierw trudno jest wiedzieć, co ja chcę, bo to jest pierwsze. No. Wiesz, jak jesteś cały czas na poświęcaniu i oddawaniu, to ja cię pytam, co byś zjadł, a ty powiesz, co zrobisz. Nie? Nie rób sobie kłopotu, zrób cokolwiek, nie? I tak łykamy to cokolwiek całe życie, a potem jesteśmy zaskoczeni, że nie ma energii życiowej. Albo teraz wszyscy mówią, trzeba pić białko, to pijemy białko, tak? No, jakby trochę trafiam znowu. Dieta ketogeniczna, dieta ketogeniczna. Ostatnio ktoś mi opowiedział, to jest bardzo inspirujące, ja tego spróbuję, że był na takim wyjeździe, w którym prowadzący powiedział, wyłączcie zegarki i w całym domu nie było zegarków. Czyli nie było wiadomo kompletnie, która jest godzina. I mówił tak, jedzcie tylko wtedy, kiedy będziecie głodni, idźcie spać, jak będziecie czuli, że jesteście zmęczeni i wstaniecie, jak wstaniecie. Ja mówię, byłem przerażony, że będę spał do południa. Ale mówi, to było fascynujące, bo ja już zapomniałem, jak to jest być głodnym, bo jem na godziny. Jecie na godziny? Jemy na godziny, nie? Od małego jesteśmy uczeni, w niedzielę o 14 obiad. Rosół? No już, to nasze pokolenie, teraz już jest troszkę inaczej, ale chodzi o to, że my potrzebujemy wrócić do kontaktu ze sobą, co mnie karmi w relacjach. Czy ja chcę słyszeć określone słowa, czy jest jakiś rodzaj dotyku, który jest dla mnie karmiący, czy ja lubię, jak ktoś podejdzie i mnie pogłaszcze po ramieniu. Co ja lubię w ogóle, wiecie? Co jest fajnego w domu mojego ciała? Co powoduje, że ja mam energię do życia, żeby nie musieć łykać kolejnego energetyka albo pić 15 kawy? Co jest moim paliwem do życia i prosić o to? Miejmy odwagę używać swojego głosu, bo żeby ludzie nas słyszeli, my musimy im o tym powiedzieć. I używam słowa musimy z premedytacją, bo milczenie to milczenie owiec, a wiecie, co się robi z owcami, nie? Prowadzi się je na rzeź. Nie dajmy się. Puentując.
Puentując, to bym zacytował tutaj fragment właśnie z tego rozdziału Gnom. Miłość potrzebuje się wyrazić, nie w prezentach. Potrzebuje być usłyszana, zobaczona i przyjęta. By móc prawdziwie być z drugim człowiekiem, należy umieć być blisko siebie.
Amen.
Amen.
Sobie zanotowałam właśnie słowo, bardziej zdanie, które pani powiedziała, że robię rzeczy, które mają wartość i że robię rzeczy, które lubię i które cieszą, a że to, co przynosi trud i nie czuję w tym sensu, to porzucam. I to mnie właśnie tak bardzo zatrzymało, bo nie wiem, czy do końca się z tym zdaniem zgodzę. Chciałabym, żeby właśnie może pani troszeczkę to rozwinęła, bo może ten sens i ten trud możemy odnaleźć dopiero później w tym, albo w tym procesie dopiero na przykład efekt finalny może dać nam satysfakcję, znajdziemy sens. Myślę, że możemy troszeczkę to Dziękuję.
To jest tak, że fajnie, że to zatrzymujesz. Trud nam też o czymś mówi. Czyli trud mówi o niezaspokojonych potrzebach. Trud mówi o tym, że może coś jest nie moje. I kiedy ja mówię o trudzie, który porzucam, to mówię o tym, kiedy koszt kompletnie przewyższa zysk. Czyli na przykład był taki moment, bardzo długi moment w moim życiu, że ja pracowałam w biznesie i szkoliłam biznes, ale to oznaczało, że jeździłam do Wrocławia, do Krakowa praktycznie co tydzień. I w pewnym momencie to już nie miało sensu i było tak trudne, że ja wracałam tak zmęczona, że już mnie nie cieszyło to, że wracam do domu. I to trzeba było po prostu zostawić, a nie szukać głębszego sensu, choć ten sens był. Żeby było jasne, tak teraz sama tworzę tę opowieść, że ja wiedziałam, co ja robię w biznesie. I ja szkoliłam ludzi, ale tak naprawdę to nie były zwykłe szkolenia, to była praca na postawie, to było też o budowaniu dobrego życia i tak dalej. Ale jak popatrzyłam na to, ile traci moja rodzina, ile ja tracę, to już nie miało, to właśnie to już nie miało sensu w kontekście tego, po co ja pracuję. Tak? To taka by była odpowiedź. Ale na przykład, ja sama prowadzę social media, sama robię wszystkie posty, sama wszystko piszę i tak dalej. Natomiast nie umiem sama zrobić rolek. Znaczy, ja je nagrywam, a ktoś mi robi do tego napisy. I teraz sobie myślę, gdybym musiała to robić sama, to czy ja bym się chciała tego nauczyć? Odpowiedź brzmi nie. Nie chcę się już nauczyć kolejnej rzeczy, którą mam robić sama, bo to nie przynosi, bo to nie ma dla mnie takiego sensu. Ja wolę ten czas dać wam tutaj na tym spotkaniu, niż tam siedzieć i uczyć się i robić te rolki. To jest to wybieranie. Czyli co ma w tym momencie większą wartość w sensie mojego po co? Ok? Ale jest jeszcze trzecia rzecz w tym, że są rzeczy, których my organicznie nie lubimy robić, bo albo za tym stoi jakaś historia i ona jest zapisana w ciele, albo one nie są zgodne z naszym, jak to się mówi, potencjałem intelektualnym i temperamentem. Co? Wystarczy, że na ciebie popatrzę, już wiem. No i teraz. I my mamy taki rys masochistyczny, że my musimy pokonywać swoje słabości. No nie. Jak to nie jest moje, to po co ja mam to pokonywać? Przecież ja bym umarła jako psychoterapeuta psychoanalityczny, który może się na terapii odezwać 3 razy w ciągu godziny. Wyobrażacie sobie mnie? No nie, no to by było nie moje kompletnie. I teraz tak. Ja wszystkim moim bliskim, a zwłaszcza ludziom, którzy zaczynają być bliscy, mówię, że kiedy zobaczysz mnie myjącą ci kubek albo filiżankę, to jest najwyższy wyraz miłości. I nie przyzwyczajaj się. Ja, jak mam coś umyć, to mi się wykręcają ręce. Ja uważam, że człowiek, który wynalazł zmywarkę, powinien dostać nie wiem co. To jest lepsze niż lot w kosmos. Ok? I ja się nie będę zmuszać. I jak my jedziemy z chłopakami, to oni wiedzą, że oni mają umyć naczynia. Ja ugotuję. I to jest ten moment, w którym ja kocham gotować, ty lubisz zmywać. I na przykład jak byliśmy na Kamino, to było kapitalne. My się w ogóle nie umawialiśmy, kto co robi, tylko każdy robił to, co lubi i co przychodzi mu łatwo. I ja bym takiego świata chciała. Żebyśmy właśnie umieli się tak dzielić tym, że nie każdy musi mieć obowiązki, to życie musi być trudne i nawet jak nie lubisz, to musisz, tylko chciejmy oddawać albo chciejmy zapraszać ludzi do tego, którzy nam pomogą i mogą tę część zrobić. To taka była idea. Natomiast No faktury wystawiam, choć też bardzo nie lubię. No i są takie kawałki życia, w których będzie coś, czego nie lubimy. Tylko pytanie, jaka jest waga tego? Natomiast ty zadajesz jeszcze, ty stawiasz bardzo ładną tezę w tym pytaniu i ja się z tym zgadzam, że warto też patrzeć na różne rzeczy, czego mnie to miało nauczyć, ale że my nie jesteśmy powołani do cierpienia. Żeby nie mówić sobie, że jak cierpimy, wiecie, tak, i nie mówię o zdrowiu i o fizycznym, tylko w tej pracy, żeby sobie mówić, na pewno będzie z tego jakieś dobro, tylko jeszcze nie wiem kiedy, ale ja się na pewno o tym dowiem. Wiesz, no to jest to, że to tak nie wolno robić. Tak nie wolno robić, bo to jest już to cały czas bycie przeciwko sobie, naruszanie siebie i no to jest przemoc wobec siebie w pewnym momencie, bo jeżeli miłość chciała, żebyśmy byli, to ja nie wierzę, że miłość jest tylko okrucieństwem i cierpieniem, że ona jest też o dobru, nie? O radości. Taka rzecz przychodzi mi do głowy, ona była dla mnie bardzo poruszająca. Wiecie, że algorytmy nas czytają i jak coś robimy, no to nam tam filmiki takie, a nie inne podrzucają. I to było dla mnie poruszające, taki wyświetlił mi się filmik takiej mamy, która mówi, dlaczego uważacie, że jak mam dziecko z niepełnosprawnością, to nie mogę pomalować paznokci, pójść do kosmetyczki, do fryzjera i kupić sobie ładnej sukienki. Nie mogę oddawać ostatnich pieniędzy na rehabilitację mojego dziecka. Dla mnie to jest to, nie? Że oczywiście, że pewnie dzieciak miałby godzinę dłużej rehabilitacji, ale to nie o to chodzi. Chodzi o właśnie taką umiejętność moje i twoje, ja i my. Cały czas chodzi o ten przepływ.
Dbając o siebie, dbasz też o swoich pacjentów, tak. Dbasz tak. O innych ludzi.
Tak, i jeszcze ostatnia rzecz. Lubię zabawę słowem odpowiedzialność. Odpowiedzialność za innych zaczyna się od odpowiedzialności za siebie, a w słowie odpowiedzialność jest ukryte słowo odpowiedź. Jaką ja daję odpowiedź sobie dzisiaj, a jaką daję odpowiedź tobie i światu dzisiaj? I czy ja cały czas światu i tobie mówię tak, a sobie cały czas mówię nie? Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy, powiedział takie zdanie. Za każdym razem, kiedy komuś mówisz tak, sobie mówisz nie. I pamiętaj o tym. I nadal możesz dokonywać tych wyborów. Tylko czy to są twoje świadome wybory? Czy to są wybory z lęku, powinności i tego, że życie musi być trudem i znojem, a dobrze będzie dopiero po... jeśli pójdziemy do nieba, ale zakładam, że pójdziemy. No więc jakby miejmy te historie w sobie.